Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Pierwsza encyklika Benedykta XVI, Deus Caritas Est, ukaże się 25 stycznia. Jej kilka głównych myśli papież przedstawił wiernym osobiście.
Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej.
W kontekście Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozmawiać będziemy z kardynałem Walterem Kasperem.
A o praktycznych inicjatywach ekumenicznych w diecezji opolskiej opowie arcybiskup Alfons Nossol.
Omówimy też najnowszy raport statystyczny o katolikach we Włoszech.
18 stycznia na magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Pierwsza encyklika Benedykta XVI pod znanym już tytułem Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, zostanie ostatecznie opublikowana 25 stycznia w dniu kończącym tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Papież osobiście to zapowiedział w improwizowanym zakończeniu katechezy na audiencji ogólnej. Nie jest to bezpośrednio temat ekumeniczny, ale określa szerokie ramy i podstawy ekumenizmu, gdyż miłość Boga i nasza miłość jest warunkiem jedności chrześcijan, warunkiem pokoju na świecie, stwierdził Benedykt XVI.
W encyklice tej chcę ukazać pojęcie miłości w jego różnorodnych wymiarach. W dzisiejszej terminologii miłość często jawi się jako bardzo odległa od tego, co myśli chrześcijanin. Chciałbym jednak ukazać, że chodzi o ten sam ruch, który ma wiele wymiarów. Eros, dar miłości między mężczyzną i kobietą, pochodzi z tego samego źródła dobroci Stwórcy, co następnie możliwość miłości, która rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego. Chcę ukazać, że eros przekształca się w agapę w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdę się kochają, gdy jedno z nich nie szuka już więcej siebie i swej własnej radości, przyjemności, lecz przede wszystkim szuka dobra drugiego. W ten sposób eros przekształca się w miłość na drodze oczyszczenia, pogłębienia. Otwiera się później na własną rodzinę, na szerszą rodzinę społeczeństwa, rodzinę Kościoła, rodzinę świata. Próbuję również ukazać, że najbardziej osobisty akt miłości, płynący od Boga, który sam jest miłością, winien również być aktem eklezjalnym, także organizacyjnie. Jeśli prawdą jest, że Kościół wyraża miłość Bożą, którą Bóg darzy swe ludzkie stworzenia, to musi też być prawdą, że podstawowy akt wiary, który stwarza, jednoczy Kościół i daje nadzieję życia wiecznego. Obecność Boga w świecie tworzy również akt eklezjalny, to znaczy Kościół jako taki, jako wspólnota, również w sposób instytucjonalny winien kochać. To, co nazywamy caritasem, nie jest tylko organizacją jak inne instytucje filantropijne, ale potrzebnym wyrazem głębszego aktu osobowej miłości, którą Bóg obudził w naszych sercach. Jest odbiciem tego aktu, którym Bóg jest i działa, czyniąc nas podobnymi do siebie.
Benedykt XVI dodał, że tekst dokumentu był już gotowy od jakiegoś czasu. Trwały tylko tłumaczenia. Gestem opatrzności nazwał fakt, że jego pierwsza encyklika ukaże się właśnie w dniu zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Oficjalnie jej tekst zostanie zaprezentowany 25 stycznia w południe na konferencji w Watykańskim Biurze Prasowym.
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. To hasło rozpoczętego dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zaproponowali je chrześcijanie z Irlandii, po czym zostało przyjęte i zatwierdzone przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Temat ten, zaczerpnięty z Ewangelii świętego Mateusza, podjął Benedykt XVI w katechezie na audiencji ogólnej, streszczonej również po polsku.
W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan słyszymy ewangeliczne zapewnienie Chrystusa, że modlitewne zgromadzenie wierzących w Niego jest uprzywilejowanym miejscem Jego obecności i rękojmią skuteczności próśb zanoszonych do Ojca. W tym duchu Kościół katolicki wraz z Kościołem prawosławnym, protestanckim i innymi wspólnotami kościelnymi podejmuje wspólne dzieło poszukiwania jedności w modlitwie i wzajemnym rozeznawaniu prawdy. Jest to wyraz posłuszeństwa woli samego Chrystusa, który w przeddzień swojej męki gorąco prosił Ojca o ducha jedności dla swoich uczniów, aby byli jedno, jak On sam jest jedno z Ojcem. Niech to wezwanie kształtuje wzajemne odniesienia wszystkich wyznawców Chrystusa.
Benedykt XVI zachęcił, aby prócz modlitw błagalnych dziękować Bogu za to, co już zostało osiągnięte, za odnowionego ducha braterstwa, umocnione więzy solidarności, wzrost komunii oraz porozumienia osiągnięte poprzez dialog. Wdzięczna modlitwa o jedność oznacza prośbę o ducha wzajemnej miłości pośród chrześcijan różnych wyznań, powiedział papież po polsku. W auli Pawła VI było dziś blisko 200 Polaków.
Witam pielgrzymów z Polski w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Prosimy Boga o ducha wzajemnej miłości dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Wierzymy Jego słowom. Czy są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tym jestem pośród nich. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rozpoczęty dziś tydzień modlitw o jedność chrześcijan po raz pierwszy organizowany jest za pontyfikatu Benedykta XVI. O jego zaangażowanie na polu ekumenicznym zapytaliśmy kardynała Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Myślę, że między Janem Pawłem II a Benedyktem XVI jest pełna ciągłość. Obydwaj są zaangażowani na drodze ekumenizmu. Oczywiście widoczna jest różnica stylu, ale widoczna też jest kontynuacja. Cieszę się z tego, że nowy papież przejął zwyczaj Jana Pawła II i tak jak on przybędzie do Bazyliki Świętego Pawła za murami, by przewodniczyć tam liturgii wieńczącej tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Z nowym papieżem współpracuje się bardzo dobrze i w pełni popiera on nasze działania.
Ojciec Święty ogłosił, że na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan opublikowana zostanie jego pierwsza encyklika. Czy zdaniem księdza kardynała może to mieć jakiś wpływ na dialog ekumeniczny?
Tak, cały świat oczekuje na tę encyklikę, także nasi przyjaciele prawosławni i protestanci. Nie czytałem jej jeszcze, ale wiem, że tematem encykliki jest miłość. Jest to temat o podstawowym znaczeniu również dla ekumenizmu. Pełna komunia oznacza też pełnię miłości, bez ograniczeń. Dlatego też encyklika będzie miała wpływ na ekumenizm. Temat miłości jest bliski Benedyktowi XVI jako znawcy świętego Augustyna i świętego Bonaventury, a dla obu tych świętych miłość jest kwestią kluczową. Wydaje mi się, że będzie to encyklika bardzo ważna.
Jakie są zdaniem księdza kardynała kluczowe punkty ubiegłego roku, gdy chodzi o dialog ekumeniczny?
Rzeczą bardzo charakterystyczną jest fakt, że na pogrzeb Jana Pawła II przybyli przedstawiciele wszystkich kościołów chrześcijańskich. Po raz pierwszy w długiej historii całego Kościoła zdarzyło się to, że podzieleni chrześcijanie byli obecni na pogrzebie, wyrażając wielki szacunek dla zmarłego papieża. Wydaje mi się, że jest to znak, że dokonaliśmy pewnego postępu na drodze ekumenizmu. Po drugie, nowy papież już w pierwszym dniu swojego pontyfikatu podkreślił, że jedność chrześcijan stanowi jego priorytet. Nie były to tylko słowa, gdyż na przykład w Kolonii spotkał się z przedstawicielami innych kościołów, a następnie z delegacjami Federacji Luterańskiej, Światowej Rady Metodystów itd. Wszyscy z tych spotkań byli bardzo zadowoleni. Ponadto udało nam się nawiązać na nowo dialog z cerkwiami prawosławnymi. Słowem, w bardzo dobrym duchu mamy zamiar rozpocząć teraz dialog na temat komunii, a także na temat prymatu i uniatyzmu, który jest kwestią bardzo delikatną dla naszych przyjaciół prawosławnych. Wreszcie, w tym roku Światowa Rada Metodystów ma podpisać wspólną deklarację o usprawiedliwieniu, a to znaczy, że uczyniliśmy już kolejne ważne, dobre kroki.
Można więc powiedzieć, że bilans jest pozytywny, mimo że pozostaje wiele trudnych kwestii.
Zawsze zostaną jakieś trudne punkty. Jesteśmy jeszcze na drodze, istnieje wiele trudności. Na przykład jedną z nich jest zróżnicowanie stanowiska kościołów protestanckich w kwestiach etycznych. Jest to dla nas bardzo bolesne, szczególnie obecnie we wspólnocie anglikańskiej, ale także i w innych kościołach protestanckich. Nierozwiązana jest jeszcze kwestia eklezjologii, sposobu pojmowania kościoła, posługi w kościele. Czeka nas jeszcze dużo pracy.
mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper. Obecne w sercach pragnienie jedności Kościoła oprócz dorocznego tygodnia modlitw znajduje przełożenie na różnorodne inicjatywy podejmowane w ciągu roku. Często są to sympozja naukowe, liturgie, ale i nieformalne spotkania, które owocują większym wzajemnym poznaniem i przyczyniają się do przełamania realnych niejednokrotnie uprzedzeń. O formach praktycznego ekumenizmu w diecezji opolskiej mówi jej ordynariusz i zarazem przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu, arcybiskup Alfons Nossol.
W pierwszą niedzielę Adwentu to jest zawsze nabożeństwo w kościele uniwersyteckim, ekumeniczny dla młodzieży katolickiej i ewangelickiej. Ponad 1000 młodzieży uczestniczyło w tym adwentowym nabożeństwie ekumenicznym. 2 czy 3 chóry śpiewały razem. Chór ewangelicki, chóry katolickie, bo my mamy na terenie naszej diecezji 7 parafii ewangelicko-augsburskich. I to zgranie wzajemne jest bardzo wspaniałe. Uczymy się wzajemnie od siebie. I jeżeli chodzi o pieśni, mamy wiele wspólnych, zwłaszcza tych młodzieżowych pieśni. Choćby tylko tą słynną pieśń, której treść tak mniej więcej opiewa: to, co tworzymy razem, tego nie mielibyśmy nigdy z osobna. Także w ekumenii na terenie diecezji też się wiele dokonało. Muszę tu też wspomnieć, że nawet zachęcam naszego pastora ewangelickiego, żeby rzeczywiście skorzystał z okazji uniwersytetu. No i piszę pracę doktorską na temat nauki o usprawiedliwieniu w podręcznikach ewangelickich w Polsce w świetle wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu z 31 października 1999 roku. Tej deklaracji, którą Jan Paweł II nazwał kamieniem milowym na drodze do jedności, a papież Benedykt XVI właściwie to potwierdził. Także tutaj też i ekumenicznie się wiele wspólnie dokonuje. To nie jest jeszcze za dużo, ale już się wiele dokonało. Zresztą myśmy mieli już 2 międzynarodowe spotkania na terenie diecezji między Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym i 2 spotkania między Kościołem rzymskokatolickim i kościołami luterańskimi w tym wymiarze ogólnoświatowym. I mieliśmy potem zawsze, za każdym razem spotkanie z ludźmi. Takie to cudowne było, akurat to przypadło na okres Bożego Ciała. To pierwsze spotkanie prawosławno-katolickie. Prawosławni nie znają tego rodzaju teoforycznych procesji, jak my mamy na Boże Ciało. No i decydowali cały czas, czy się włączyć, czy nie. W końcu w środę wieczorem mnie pytali, żebym jednym słowem odpowiedział tak czy nie. I przewodniczący wszystkich kościołów prawosławnych biorących udział w dialogu powiedział: bracie drogi, krótko odpowiedzieć, czy nasz udział w procesji na Boże Ciało przyczyni się do pomnożenia wiary ludu Bożego. Powiedział mu: sam dud, bez wątpienia mój, no to idziemy. Pierwszy ołtarz był po łacinie, drugi ołtarz wszystko po polsku, trzeci wszystko po grecku. Nasz chór hymn grecki o Bogu wiekuistym, żywotnym i nieśmiertelnym, Athanatos, a czwarty ołtarz wszystko w języku starosłowiańskim. I dlatego oni się znaleźli, oni sami śpiewali raptem. I wtedy mi dawniejszy arcybiskup metropolita, zmarł w międzyczasie, po francusku wspaniale mówił, Pergamonum, powiedział, mówi: bracie drogi, czegoś nam tego nie powiedział. Wyście przecież wszystko pod nas przygotowali, jak bylibyśmy wyglądali, gdybyśmy nie brali udziału w tej procesji, mówi. I myśmy się ubogacili, jakie to jest cudowne. Ile tutaj wiary, jak lud cały się włączał. I dlatego też Opole mocno skorzystało i podobnie zawsze robię z tą delegacją międzynarodową luterańsko-katolicką. Oficjalnie się spotykamy z władzami, nas przyjmują i w województwie, i w urzędzie marszałkowskim, i na uniwersytecie mamy spotkanie z rektorami, z pracownikami naukowymi. Także oni życie nasze poznają. A przy ostatnim spotkaniu luterańsko-katolickim chciałem coś wyjątkowego pokazać na zakończenie i do mojej wioski rodzinnej zawiosłem. No i tam się spotkali z ludnością wiejską, jak w kościele uczestniczyła w nabożeństwie. Potem z muzyką, jak to u nas bywa, orkiestra ich zaprowadziła do sali i tam była dyskusja z całą ludnością zebraną. i padały rozmaite pytania, bo była też pastorka fińska w koloradce, święcenia miała kapłańskie. No i też dziewczyny pytały, co trzeba czynić, żeby kobieta mogła zostać kapłanką, prawda? Ta otwartość, ja sam się zdziwiłem, że ta nasza młodzież już dziś jest tak otwarta, ile oni już z ekumenizmu wiedzą. A na zakończenie proboszcz nasz zaprosił na plebanie świniobicie. I tak jak to na Śląsku bywa, z tą specyficzną zupą, z tym mięsiwem, tak zwane krupniołki. I ci to po raz pierwszy, Japończyk nie mógł się nadziwić, jeden krupniok za drugim. Smakowało mu strasznie, pytał, że ile można zjeść, żeby człowiekowi nie zaszkodziło. Ja mówię, nie ma ograniczeń. I ludzie to wciąż wspominają, że oni nigdy jeszcze nie mieli spotkania z wioską polską. I że tam po niemiecku mówiono z nimi, po polsku, po angielsku. Bo tam wiele ludzi już jest i wykształconych, prawda? I w związku z tym młodzieży znającej języki. I dlatego nie chcieli wierzyć, że wioska polska może być tak dynamicznie otwarta. To dla nich było przeżycie. Ilekroć się teraz spotykamy w różnych częściach świata, mówią, nie ma to jak wtedy w Brostu na tej waszej wiosce. Tam żeśmy przekonali się, co to znaczy ekumenia żywa na co dzień.
Mówił przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu arcybiskup Alfons Nossol.
Liczba Włochów uważających się za katolików wzrosła do prawie 88%. Przed 15 laty przynależność do kościoła deklarowało tylko 80% ludności Włoch, a więc o 8% mniej. Dane na ten temat zawiera tegoroczny raport statystyczny Ośrodka Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych Eurispes. W całości zostanie on zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Próbę reprezentacyjną, którą stanowiła grupa 1070 Włochów, objęto sondażem w dniach od 22 grudnia do 5 stycznia.
Podczas gdy liczba osób uważających się za katolików jest wysoka, nie wszyscy Włosi składający taką deklarację są praktykujący. 6% ankietowanych jest na mszy nawet kilka razy w tygodniu, a ponad 30% regularnie uczęszcza na niedzielną Eucharystię. Nieregularnie chodzi na mszę niedzielną 23%, a blisko 30% tylko w największe święta, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Natomiast 8% w ogóle nie chodzi do kościoła, pojawiając się tam tylko na chrzest, ślub i pogrzeb. Jednak 3/4 ankietowanych oświadczyło, że do kościoła idzie po to, żeby się pomodlić.
Podobnie jak w wielu innych europejskich społeczeństwach, znaczny procent włoskich katolików nie zgadza się z pewnymi nakazami moralnymi kościoła. Na przykład zakazu komunii dla rozwiedzionych żyjących w nowym związku nie aprobuje prawie 80% ankietowanych, choć zwolennicy rozwodów stanowią tylko 65%. Niekonsekwencja między deklarowaną przynależnością do kościoła, a nieakceptowaniem jego wymogów etycznych dotyczy też ochrony ludzkiego życia. 84% objętych sondażem uważa aborcję za dozwoloną, jeżeli zagrożone jest życie matki. Jednak na aborcję na życzenie, jedynie dlatego, że kobieta nie chce mieć dzieci, zgadza się tylko niecałych 22%. Eutanazji zdecydowanie przeciwnych jest prawie 45% ankietowanych. Opowiada się za nią niecałych 42%, a pozostali są niezdecydowani. Jednak ponad 40% objętych sondażem uważa, że Kościół słusznie wypowiada się w kwestiach moralnych, a prawie 10% chciałoby nawet, aby czynił to jeszcze częściej.
Fakt, że nauka Kościoła nie zawsze jest rozumiana, wcale nie oznacza, że należałoby go spychać do sfery prywatnej, komentuje ogłoszone przez Eurispes dane agencja SIR, związana z włoskim episkopatem. Fakt niezrozumienia przeciwnie wskazuje, jak w obecnym jednokierunkowym klimacie myślowym potrzeba kogoś, kto prowadzi do refleksji. Kogoś, kto proponuje wartości wprawdzie trudne, ale mające zasadnicze znaczenie dla przyszłości społeczeństwa.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W środowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.